Szczerze o Kościele.
Bardzo serdecznie witam panią Małgorzatę Wankę Jakubowską, absolwentkę matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, specjalistę PR-u, publicystkę, współautorkę 10 książek o bohaterach Solidarności, odznaczoną medalem Niezłomni, a także medalem zasłużony dla Wrocławia, Merito de Wratislavia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
A spotykamy się w bardzo wyjątkowym dniu, bo dziś obchodzimy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 40 lat to kawał czasu, więc tak z kronikarskiej dokładności przywołam dosłownie garść faktów. W niedzielę 13 grudnia 1981 roku o godzinie 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego państwa. Wiemy, że ten stan wojenny był nielegalny. Wiemy też, że pochłonął ofiary. Mówi się o około 40 ofiarach, 40 osobach, które straciły życie, w tym 9 górników z kopalni Wujek podczas pacyfikacji strajku. Jak pani pamięta ten czas?
Dla mnie ten dzień zaczął się kilka godzin wcześniej, bo około godziny 3 w nocy obudził nas dzwonek do drzwi mnie i męża. Przyszedł docent Bolesław Glajkiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności na Uniwersytecie Wrocławskim. Mój mąż także był drugim wiceprzewodniczącym. Taki dzwonek w nocy nie zwiastuje niczego dobrego i nic dobrego nie przyniósł. Powiedział, że byli po jego syna, dowiedział się o stanie wojennym i przyszedł powiadomić, ostrzec i zastanowić się, co dalej. Usiedliśmy i włączyliśmy radio. Była muzyka poważna i cały czas komunikat. Proszę nie wyłączać radioodbiorników. Niedługo będzie ważny komunikat. Tak jak pani wspomniała, był nadany o godzinie 6 hymn i potem obwieszczenie generała Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Wysłuchaliśmy jej do końca i mój mąż z docentem Glajkiewiczem ubrali się i wyszli z domu. Ich obowiązywała instrukcja Solidarności o proteście strajkowym w razie ataku na związek, a takim było to ogłoszenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Zostałam sama z dziećmi, jedno miało 3 lata wtedy, a drugie 6. Mąż jak wyszedł, tak długo nie wrócił. Był szefem strajku na uniwersytecie. Dwaj wiceprzewodniczący byli współprzewodniczącymi strajku.
I pani mąż zaczął się ukrywać, tak?
Wtedy zaczął się ukrywać. Na tym strajku był do jakiegoś momentu, potem się ukrył. Była pacyfikacja strajku w nocy z 14 na 15 grudnia. Ja zostałam zabrana przez szwagra do mojej siostry i w mieszkaniu o powierzchni 45 metrów kwadratowych byłam ja z dwójką dzieci, moja siostra z dwójką dzieci w zbliżonym wieku i jeszcze nasza mama chorująca na depresję, więc nas była koncentracja bardzo duża i czwórka małych dzieci nie mieszkających na stałe ze sobą. Tak było do świąt, a potem ja wróciłam do swojego domu. Mąż się cały czas ukrywał, święta spędzałam sama. Mąż się ukrywał do Sylwestra, wrócił na Sylwestra, ale nie był długo, bo został ostrzeżony 4 stycznia. Wtedy było internowanie naukowców i zresztą przyszli po niego, ale on zdążył się ukryć wcześniej. Więc przeżyłam wizytę 3 esbeków, którzy siedzieli prawie do północy. Zostawili wezwanie na przesłuchanie i mąż jak się ukrył, tak wrócił dopiero pod koniec września. Dostał urlop naukowy z uniwersytetu, bardzo wtedy przychylne były władze uczelni wobec osób ukrywających się i poszukiwanych.
Dodajmy, że w tym czasie internowano łącznie ponad 10 tysięcy działaczy związanych z Solidarnością, więc ten scenariusz, o którym pani opowiada, no, stał się udziałem bardzo wielu małżeństw, rodzin. Stan wojenny, przypomnę, trwał do, no, został zawieszony 31 grudnia 82 roku, ale ostatecznie zniesiono go 22 lipca 83. Dziś mija 40 lat, jak już wspomniałam. Po tylu latach pojawiają się bardzo różne reakcje w odniesieniu do tamtego czasu. Niektórzy mówią, zostawmy, nie ma co wspominać, to tylko będzie pogłębiać jakieś podziały. Inni mówią, nie żyliśmy wtedy, nie pamiętamy tego, nie braliśmy w tym udziału, nie ma co do tego wracać. A my przecież winni jesteśmy pamięć, modlitwę i łzę ofiarom stanu wojennego.
Tak, ja uważam, że rzeczywiście o stanie wojennym pamiętamy za mało i obchody teraz okrągłej rocznicy to przypominają. Jestem tylko ciekawa, na ile one obchodzą tych ludzi, których ten stan wojenny nie dotknął. Bo tak jak mnie dotknął, byłam żoną ukrywającego się z dwójką małych dzieci, które musiałam często zostawiać same w domu. Ale nie poniosłam aż takich wielkich krzywd, jak wielu innych. Pani wspomniała o 40, a to oficjalnie jest 56 osób zamordowanych. A tych ofiar jest dużo, dużo więcej. Były także i samobójstwa, były skrytobójcze mordy, były pobicia, które kończyły się śmiercią, ale dopiero po dłuższym czasie. Sama komisja Rokity mówiła o, zdaje się, 114 osobach, ale ich jest w sumie dużo więcej. A ileż osób wyemigrowało? Ile osób straciło pracę i zdrowie w więzieniach? Wyroki były aż do 10 lat. Tej świadomości nie ma. To, co mnie najbardziej przeraża, to z upływem lat akceptacja dla wprowadzenia stanu wojennego wzrastała. W momencie wprowadzenia stanu wojennego to było mniej więcej pół na pół, a już 10 lat później 54% respondentów popierało wprowadzenie stanu wojennego. Działanie tej propagandy, która przekonywała ludzi, że konieczność była wprowadzenia stanu wojennego, bo była groźba interwencji sowieckiej, nieprawda. Że groziła wojna domowa wywołana przez Solidarność, przecież nieprawda. Ale ta propaganda była bardzo, bardzo, bardzo skuteczna. Bardzo wiele ludzi było przekonanych, że groziło nam coś złego i stan wojenny był tym mniejszym złem. Nie ma mniejszego zła. To było większe zło.
No właśnie, dotykamy tu też ocen takich też moralnych, pewnych postaw, działań bardzo konkretnych, które, jak przywołałyśmy tutaj, kosztowały życie dziesiątki ludzi. Ja rokrocznie wchodzę na portal IPN-u, gdzie są omówione polskie miesiące i tam przy grudniu 1981 roku są milczący świadkowie, a wśród nich chociażby takie ofiary jak Emil Barchański, lat 17, uczeń liceum, który wraz z kolegami najpierw oblał farbą pomnik Dzierżyńskiego, później został oczywiście aresztowany, był proces, uwolniony, a później jego ciało wyłowiono z rzeki. To są te scenariusze, o których pani wspomniała. Jak mamy nie pamiętać o takich wydarzeniach? Jak można nie pamiętać?
Koniecznie trzeba pamiętać i wydaje mi się, że najlepszą formą, żeby przyciągnąć uwagę, jest film fabularny. Właśnie tak się stało, że takich filmów praktycznie nie było. A jak były, to w wersji komediowej, takich jak Rozmowy kontrolowane, czy komediodramatu jak Zawrócony. Właściwie chyba jedyny taki poważny film, jaki powstał przed laty, to Kazimierza Kuca, Śmierć jak kromka chleba, o tym ważnym epizodzie, czyli zabiciu 9 górników w kopalni Wujek. Dobrze, że powstał teraz film, Żeby nie było śladów, polski kandydat do Oscara, o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Zabójstwo Grzegorza Przemyka to nie tylko mord na tym chłopaku, ale także oskarżenie niewinnych sanitariuszy, bo trzeba było zrobić kozłów ofiarnych z zupełnie niewinnych ludzi. Takich spraw, gdzie mataczono w śledztwach, gdzie usprawiedliwiano winnych, było mnóstwo. A proszę sobie wyobrazić, że tylko 19% respondentów 5 lat temu było za tym, żeby ukarać winnych wprowadzenia stanu wojennego. Większość się opowiada za tym, żeby ich nie pociągać do odpowiedzialności karnej. Czyli ta świadomość jest cały czas bardzo zaburzona, bardzo przesiąknięta tą propagandą, która była w latach 80.
Mało
to
tego,
przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Dziś w dyskursie publicznym bardzo często czynione są takie bardzo łatwo, zbyt łatwo porównania do tej rzeczywistości PRL-u. To też jest przerażające, ta lekkość porównywania nieporównywalnego.
Tak, i dlatego uważam, że te wszystkie wykłady, panele dyskusyjne, uroczystości wręczania tam odznaczeń są ważne i potrzebne, ale one do młodego pokolenia, ani do pokolenia 40-parolatków, ani do pokolenia ich nastoletnich dzieci chyba specjalnie nie dociera, jest jakoś obok nich. I wydaje mi się, że najbardziej potrzebne byłyby filmy fabularne, takie jak ten o Grzegorzu Przemyku, ale także takie, które by pokazywały życie przeciętne rodziny, która została w konsekwencje stanu wojennego uwikłana. A więc taki film jak na przykład o wydarzeniach z grudnia 70
Czarny
zrobił
czwartek.
Ryszard Krause, Czarny Czwartek. Mhm. Tak, takie filmy byłyby potrzebne. Może nawet w dwóch planach czasowych, żeby pokazać, jak to się odbiło na życiu po latach i skonfrontować z sytuacją tych ludzi, których ten stan wojenny nie dotknął. To jest potrzebne. Fabuła najbardziej przemawia do wyobraźni i takich filmów potrzeba. Żeby nie było śladów, jest bardzo dobrym początkiem, ale uważam, że to o co najmniej 20 lat za późno.
To kończymy tę rozmowę wyrażając nadzieję, że nie przegramy pamięci o takich wydarzeniach, o ofiarach tamtych dni. Przypomnę, że dziś o 19.30 można zapalić światło wolności. W oknach postawmy świece, które będą tym płomieniem pamięci. Niech ona naprawdę nigdy nie gaśnie i niech to wezwanie do pamięci, modlitwy i łzy za ofiary i tych wszystkich, którzy do dziś odczuwają skutki tamtych koszmarnych dni, niech to wezwanie będzie zobowiązaniem dla nas.
Dodam, że to zapalanie świateł było jeszcze w stanie wojennym. Nie zapomnę słów, które do mnie mój 6-letni syn mówił, bo on wiedział, że się ojciec ukrywa. Mamusiu, ale czy ty się nie boisz? Bo jak ciebie zabiorą, to nas zabiorą do domu dziecka. Ja te słowa cały czas pamiętam.
Żywą historię sprzed 40 lat opowiadała nam dzisiaj pani Małgorzata Wanka-Jakubowska, absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, publicystka, współautorka 10 książek o bohaterach Solidarności, odznaczona medalem Niezłomni. Przepięknie za to spotkanie. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15.15.